Sportowa Arena.
8 minut po godzinie 21, jak każdy poniedziałek na antenie Radia Poznań, Sportowa Arena. Program realizuje Jarosław Pachczyński, przed mikrofonem Grzegorz Szałasik. Dobry wieczór, no i zgodnie z zapowiedzią dzisiaj poza radiowy eter troszeczkę będziemy starali się wypłynąć. Będziemy rozmawiali o Lechu Poznań, o piłce nożnej, ale w gronie tych, którzy o Lechu Poznań rozmawiają prawie że non-stop i robią to na medium społecznościowym, jakim jest Twitter. I kilku takich aktywnych użytkowników Twittera pozwoliłem sobie do studia zaprosić, zatem jest mi niezmiernie miło wszystkich panów gościć. Ireneusz Prudkowski, znany jako Irek, dobry wieczór.
Dobry wieczór.
Alan Garstecki, jako Alan, znany na Twitterze, dobry wieczór.
Dobry wieczór.
Oraz Łukasz Sosiński, znany jako, widziałem ostatnio, bardziej jesteś opisany jako Łukasz, ale wszyscy wiedzą, że Lajonik to jest taki
tak. Dobry wieczór.
Dobry wieczór. Oczywiście państwa też zachęcamy, będzie czynny nasz telefon, będzie można dzwonić do studia 618-654-654. To jest numer dla wszystkich państwa i dla użytkowników Twittera i nie tylko. Natomiast użytkowników Twittera zapraszamy też do twitterowego uczestnictwa w naszej audycji. Mamy hashtag Sportowa Arena, czyli tak jak nasz program się nazywa, czy z wielkich liter, czy z małych, to nie ma znaczenia, chociaż my Sportowa z wielkiej, Arena z wielkiej napisaliśmy, więc jeżeli ktoś chce się włączyć na Twitterze do naszej dyskusji o Lechu Poznań, to oczywiście jak najbardziej może. No, jesteśmy właściwie za 5:12, jeśli chodzi o start nowego sezonu Ekstraklasy, więc ten dzisiejszy temat niejako rozumie sam przez się i pewnie o tych przygotowaniach porozmawiamy najwięcej, ale powiem wam szczerze, że mocno mnie to rozbawiło, bo irytować to już mnie nic nie irytuje, także na Twitterze, ale byłem mimo wszystko troszeczkę jednak zszokowany, jakie emocje w sobotę na Twitterze przede wszystkim wzbudziła nowa koszulka Lecha Poznań. I powiem szczerze, że wręcz dla mnie nie ma znaczenia, jak ona wygląda. No pewnie, że jakieś walory estetyczne muszą być. I przepraszam, że od koszulki rozpocząłem, ale czy tak to właśnie jest na Twitterze, że nie fetyszyzujemy właśnie czegoś takiego jak zwykła meczowa koszulka? Panowie, Alan.
Mi się wydaje, że jesteśmy tak bardzo zajarani tym klubem, że jakikolwiek nowy temat by się nie pojawił, czy to jest koszulka, czy sparring, czy jakaś zwykła plotka transferowa, no to Twitter tym żyje. I bardzo dobrze, bo od tego jesteśmy, żeby między sobą rozmawiać, interesować się tym, żeby poznawać inny punkt widzenia.
Cokolwiek dotyczy klubu.
Absolutnie.
A podoba się wam w ogóle koszulka, Irek?
Powiem szczerze, no nie jest to najlepszy. Powiem tak, poprzedni sezon była lepsza o wiele, niestety była gorsza. Napisałem na Twitterze, że wolę, żeby była gorsza koszulka, ale gra lepsza.
Łukasz?
Ja pisałem o tym, że trzecia koszulka mi się bardzo podoba.
Ta czarna mi się bardzo podoba,
natomiast pierwsze dwa wzory są proste, faktycznie nawiązane do old schoolu, można powiedzieć. Natomiast osobiście mi brakuje jakiegokolwiek motywu, lokomotywy albo koziołka i to jest coś, czego oczekiwałem, a pamiętam, rozmawiałem tam z paroma osobami wcześniej, jak były zgłoszenia do konkursu i jedną z osób, że tak powiem, oceniałem jego pracę, zanim on wysłał. I głównym motywem było to, że za każdym razem był koziołek. Lub lokomotywa i to jest faktycznie coś,
co element herbu, tak jak był to, w poprzednim sezonie.
Tutaj jest nawiązanie do koszulek innego producenta z lat 80. Czasy Liverpoolu, to w ogóle chyba były stroje od Liverpoolu, oryginalne. Natomiast, no tak jak Irek powiedział, ważne, żeby ci, którzy te koszulki włożą, w nich grali, ale co mnie jeszcze dziwi, to tak a propos to, jak Twitter reaguje na różne wydarzenia związane akurat w tym wypadku z Lechem Poznań, to też przypomniano w sobotę, gdy pokazywane były te projekty i chłopak, który zaprojektował te koszulki, pokazał swoje projekty rok temu, czy pół roku temu?
Rok temu.
Jezu, świetne, super, fajne. I teraz te koszulki po prostu zostają wyprodukowane i 3/4 Twittera lechowego, co to za projekt? To się w ogóle nie nadaje. I teraz tego nie potrafię sobie wytłumaczyć.
Ja mam wrażenie, że to jest na zasadzie, że wtedy to były luźne koncepcje, pomysły, kilka pomysłów, o to będzie tak tego, natomiast teraz w tym momencie to już było, że oficjalnie wchodzi i tak dalej i w tym momencie oczekiwania były większe. Zwłaszcza, że faktycznie my mieliśmy wybór własnego wzoru i tak dalej i uważam, że po prostu oczekiwania po prostu bardzo, bardzo wysoko zostaje postawione i po prostu, nie wiem, może pierwszy odbiór, bo czytałem, że niektóre krytyczne opinie, które się zmieniały po spojrzeniu jeszcze raz, czy przyjrzeniu się mocniej, bo na przykład nie widzieli tego wzoru, który jest tam ukryty troszeczkę w niebieskim czy białym kolorze i zaczęli doceniać te koszulki faktycznie. Natomiast no, akurat w moim przypadku to dużo nie zmieniło. Także, no, ale to wiadomo, to jest kwestia gustu, także nie można wszystkim dogodzić. Ja się cieszę, że przede wszystkim zachowane zostały barwy, tak, że nagle...
Tak jak, trzeci komplet wiadomo musi być trochę inny, bo to tak tego wymagają przepisy, żeby trzeci był inny, ale jest pierwszy komplet niebieski, tak, drugi biały i, tak i trzeci jest ten czarny, tak?
Tak, który w sumie jest miksem wszystkich kolorów, bo paski są biało-niebieskie.
Tak.
Niebiesko-białe, tak, no w tym kontekście oczywiście niebiesko.
No dobrze, rozczarowanie społeczne koszulkami.
A czy warto jeszcze przypomnieć, że w sumie drugi powód był, dlaczego o nich było głośno i to było jedno ze zdjęć, tak, z koszulką, z pewnym napisem.
Aha.
I później zostało to zmodyfikowane. A że tak powiem, napis nie był zbyt cenzuralny, więc nie będę cytował go tutaj. Natomiast faktycznie on chyba bardziej poruszył ludzi spoza klubu, że tak spoza okręgu Lecha, ale faktycznie ta koszulka polatała jeszcze, że tak powiem, po nie tylko lechowym Twitterze.
No dobrze, ale czy będzie rozczarowanie Lechem Poznań w tym sezonie? Czego możemy w ogóle oczekiwać, panowie? Irek?
Trudno powiedzieć. Na pewno mecze sparingowe wygląda na to, że gra była bardzo obiecująca. Można sobie naprawdę dużo obiecywać, chociaż powiem szczerze, że oczekiwałem jeszcze transferów na dwóch pozycjach. Natomiast no muszę przyznać, że gra podobała mi się. Pomimo tego, iż...
Czyli sparingi napawają optymizmem?
Raczej tak. Nie widziałem oczywiście tych piątkowych. Tak.
Ale bramek nawpadało. I napastnicy zaczęli
dokładnie
strzelać.
I się odblokował Timur. Co do którego mam mieszane uczucia.
Aczkolwiek mnie najbardziej cieszy po tych sparingach może nie trzy gole Timura, bo nie znamy odpowiedzi na pytanie, czy on się jednorazowo pokazał na tle słabszego, jednak niżej notowanego przeciwnika.
Który nie grał pierwszym składem.
Na przykład, tak, bo też grał dwa sparingi GKS tego dnia, czy faktycznie na dobre, a gol Gytkiera w drugim sparingu, bo właściwie faceta nie widzieliśmy na treningach, to był w Opalenicy, byliście, to siedział na balkonie i oglądał mecze sparingowe, a on strzela bramkę. To jest chyba pozytyw. Przynajmniej ja to tak odbieram. Gol Gytkiera, panowie.
Tak. Na pewno.
Ja bym jeszcze dodał, że jeżeli będzie tak samo źle jak w poprzednim sezonie, to ludzie wyjdą na ulicę, więc nie może być źle. Musi być dobrze. Mocno w to wierzymy wszyscy chyba, jak tutaj jesteśmy i tego słuchamy. Nawet patrząc na skład, ja wiem, że się teraz pewnie narażę, ale mi się ten skład całkiem nieźle podoba. Naprawdę. Jest to fajna mieszanka doświadczenia i młodości. Tak jak powiedział Irek, ja bym tutaj faktycznie może jeszcze kogoś dokoptował na dziewiątkę czy na skrzydełko zamiast...
Prawe skrzydło, tak,
tak wiadomo, tak. Bez nazwisk.
Tak.
Ale kurczę, to wygląda całkiem nieźle. Też na kilku sparingach byłem i może faktycznie poza tym sparingiem z Mittel Young, gdzie może i wynik był całkiem niezły, ale gra taka sobie, to wyglądało to naprawdę poprawnie.
Słaby też był sparing we Wronkach, tak? Przegrany z Cypryjczykami z Larnaki, 1-3, ale tam ja akurat byłem na tym meczu, faktycznie Lech już po zgrupowaniu, dzień po dniu te mecze, skład ten młodzieżowy na początku też taki niewymierny, więc
no,
to wyglądało troszeczkę słabiej. Łukasz, twoja ocena okna transferowego Lecha Poznań?
Największym radością dla mnie jest w kontekście tego okienka transferowego było, kto odszedł z tego klubu. To jest dla mnie najważniejsze, bo ten klub trzeba było oczyścić z osób, które jednak wywierały nie tyle co negatywny wpływ na kibiców, co po prostu irytowały każdego, mam wrażenie. Nie znam nikogo, że tak powiem, kto by stwierdził, że nie wiem, na przykład lubił Wujadinowicza czy Gajosa. Konkretnie mówiąc między innymi o tego, chociażby w domu jak oglądałem z ojcem, to zawsze miałem tyradę na temat Gajosa. Totalnie. Jeżeli ktoś coś zepsuł, to pierwsze nazwisko, jakie padało, no Gajos.
No to proszę, pierwszy asysta już w super
puchach. I pierwsze trofeum, nie?
No już Twitter wyliczył faktycznie, że przez jeden mecz w Lechii Gdańsk więcej Gajos wywalczył, czy tak tyle samo. Co w Lechu Poznań. Tak. Jeden super puchar. Tak.
A co do transferów do... Ja się zgodzę z chłopakami, tak samo uważam, że jeszcze brakuje chociażby transferu na skrzydło, bo o ile w napadzie w teorii można wierzyć na Gytkiera, że odpali Jamal Eddino, że Tomczyk coś pokaże, tak o tyle ja nie jestem przekonany do skrzydeł, bo nawet jeżeli będziemy się upierać, że to muszą być te podstawowe skrzydła, to w tym momencie na dobrą sprawę takich prawdziwych skrzydłowych mamy trzech, z czego jeden jest juniorem, Jóźwiak jest, który miał w miarę słaby sezon, no i Maciej Makuszewski, który na dobrą sprawę od kontuzji boi się wejść w dribbling na dobrą
sprawę.
Czyli
dwóch.
Czyli dwóch. I to jeszcze Maciej Makuszewski, czy nie wiem, czy odnosicie wrażenie, odwołując się do Twittera, nie jest trochę taką persona non grata w Lechu Poznań?
Na pewno, na pewno. No niestety taka jest opinia tutaj na naszym lechowym Twitterze, no i na to się nic nie poradzi.
A dlaczego?
Znaczy ja mam wrażenie, że... Przepraszam, że, Irko, że ci wejdę słowo. Ja mam wrażenie, że kibole, kibice muszą mieć zawsze kogoś.
Kozła ofiarnego?
Kozła ofiarnego troszeczkę. Jakby dodaję od razu, że faktycznie Makuszewski, ja też jestem jakby...
Niezwolennikiem.
Nie jestem fanem jego talentu, że tak powiem. No i trafiło na niego. No gra fatalnie od kontuzji. Szkoda, bo jednak jest to gracz Lecha i wszyscy byśmy chcieli, żeby było zgoła inaczej. No ale... Ale nie jest.
Ale to jest też przykład zawodnika od bohatera, no nie chcę powiedzieć do zera, dlatego że przypomnijmy sobie, co działo się 2 lata temu. Przede wszystkim Maki, no najfajniejszy skrzydłowy, chociaż no, mój ojciec, świętej pamięci, zawsze mówi, że on tylko biega, ale i takich opinii też nie brakowało, że szybko biega. Dobrze, ale zrobił z tego atut. Kontuzja wyłącza go z Mistrzostw Świata. Cała Wielkopolska wspiera Makuszewskiego, żeby wrócił. Wszyscy czekają na powrót Makuszewskiego. Przed kontuzją faktycznie no, wyróżniający się zawodnik Lecha. Piłkarz roku w Wielkopolsce. Mhm. Pragnę przypomnieć, tak? Za 2017 rok. Tak. Ale coś jest, że ci skrzydłowy jak szybko biegają, bo Pawłowski też był piłkarzem roku, a też jak odchodził z Lecha, to już taką gwiazdą nie był. I teraz nagle jedna kontuzja i właściwie powoduje, że faceta no, ludzie nie chcą oglądać na boisku. I to jest taki chyba przykład historii, jak łaska kibica, tak, na pstrym koniu jeździ.
Zawsze krzywdzące jest stwierdzenie, że to jest z powodu kontuzji, prawda? Faktem jest, że po tym okresie miał pół roku, rok, gdzie grał i grał słabo, że tak powiem. Okej, uzbierał kilka asyst, miał w teorii tam tu chyba 6, 7 czy 9 nawet asyst. Faktycznie ta liczba nie była zła, natomiast jeżeli się oglądało jego poczynania, no to nie był zawodnik, który przysparzał radości. Wiadomo, w poprzednim sezonie nikt tego nie robił. Natomiast mimo wszystko to był jeden z zawodników, który irytował, że albo przechodził obok meczu, albo jak już się brał za piłki, to niestety były bardzo często niecelne. Ja chciałbym, żeby on wrócił do formy, bo w momencie, kiedy był w formie tak dalej, on naprawdę fajnie grał, pomimo tego, że głównie operował na szybkości.
Runda przed kontuzją.
Tak, ale robił to bardzo dobrze. Robił to w taki sposób, że dawał na tyle duży impact na zespół, że ten zespół faktycznie też jakby nabierał energii przy nim. Tak?
Dokładnie, robił wiatr na skrzydle.
Dokładnie, w 90 minucie można było się spodziewać nagle jakiejś szybkiej piłki, szybkiej kontry, bo akurat Maki był w formie i biegał i tak dalej, także ja bym naprawdę, no, zważywszy w tym momencie, że prawdopodobnie zakładam, że zostanie w Lechu w tym momencie, raczej nie spodziewam się, że nagle któryś z klubów, czy chociażby Jagiellonia, jak to się żartując ją wspominałem, że tak powiem, że wróci gdziekolwiek tam, natomiast w takim momencie no, trzeba wierzyć po prostu, że zacznie, wróci do tej formy i będzie grał. Natomiast z tego co wiem, to on po prostu ma przeszkody w głowie po tej kontuzji. Trochę się boi. Nie dziwię mu się. Straszna kontuzja zawaliła mu Mistrzostwo Świata na dobrą sprawę również. Tak. Także no, to w głowie może trochę stać, że tak powiem. Natomiast no, trzeba się otrząsnąć, trzeba iść dalej, tak?
Jeżeli jesteśmy, powiedzmy, z tej prawej strony, chociaż wiadomo, że skrzydłowi to zmieniają się stronami, no to mamy prawego obrońcę Roberta Gubnego. Czy oczekujecie transferu Roberta Gubnego? Jest tak, że już go żegnamy, bo tak czas sobie leci, a Robert Gubny na prezentacji do rady drużyny wybrany. I czy to nie są sygnały, że tego Roberta Gubnego nie pożegnamy jednak tego lata? Czy dopiero zachodnie kluby ruszą na zakupy i wtedy go jednak Lech sprzeda?
Z punktu widzenia wyników to wolałbym, żeby nie odszedł, ze względu na to, że no niestety Cywka jest troszeczkę słabszym prawym obrońcą od...
Pytanie, czy chce grać na prawej obronie.
Dokładnie. Natomiast nie mamy żadnego w tym momencie następcy.
Aczkolwiek są zapowiedzi, że ma być kupione w przypadku sprzedaży Gumnego.
1-1.
1-1, tak. Takie są zapowiedzi trenera.
No, ale wiemy, kto przyjdzie?
No nie wiemy.
No, ale my jako kibice nie mamy co patrzeć na finanse na dobrą sprawę, więc w tym momencie sprzedaż Gumnego nic nie da, moim zdaniem, nam. Znaczy nam jako kibicom.
Da nam o tyle, że jak go nie sprzedadzą, to będziemy mieli świetnego prawego
tak, właśnie o to chodzi, żeby został. Ja uważam, że fajnie będzie, jeżeli zostanie. Kędziara też nie został sprzedany w wieku 20-20 lat, chyba 23 lata miał chyba, jak odchodził, jeżeli się nie mylę, lub 22, jakoś tak.
Tak.
Także jakby Goma został rok, z tego co wiem, on też ma już końcówkę kontraktu, więc fajnie by było jeszcze przedłużyć, zagra jeden pełny sezon, tak konkretnie pełny sezon, na najwyższym poziomie, może nie w zespole, ósmym zespole ligi, jak to było teraz, tylko że przygodowo top 3, to też będzie miał lepsze oferty, też faktycznie trafi do lepszego klubu, który może mu się bardziej będzie podobał. A może Bednarek, że tak powiem, porozmawiał ze swoimi włodarzami, wyciągnie go do świętych, go ściągnął, tak?
Tak? A jedną nogą już pamiętamy, że Robert Gumny był w Bundeslidze, ale transfer się rozmył i wrócił do Wielkopolski. Sportowa Arena, można komentować, ta koszulka zupełnie inaczej wygląda na żywo. Pan Mikołaj jeszcze nawiązuje do koszulki, inaczej na zdjęciach, inaczej bez reklam, inaczej ze sponsorami. Jak dla mnie jest bardzo poprawna, ale jak na zindywidualizowany projekt oczekiwałem czegoś więcej, czyli rozczarowanie. Dziękujemy za komentarz, do koszulek wracać nie będziemy. 618-654-654 numer telefonu do naszego studia. Panowie, za naprawę Lecha Poznań, za rewolucję, no wzięli się ludzie, którzy tym Lechem zarządzają od pewnego czasu i niejako no, do tego, że jest taka zapaść sportowa, doprowadzili. I teraz, no właśnie, jak kibic może zaufać szefom Lecha, którzy, to nie wiem, popsuli, zburzyli te babki i teraz znowu w tej piaskownicy mają te babki na nowo pobudować.
Nie można zaufać. Nie ma żadnej podstawy, żeby zaufać. Na jakiej podstawie mamy zaufać, jeżeli przez ostatnie 4 lata była co roku zmieniana koncepcja, jak budować zespół, co budować, kogo zatrudnić, kogo nie zatrudnić.
No właśnie, co chwilę
w tym momencie
koncepcji.
Nie wiadomo, teraz jest nagle założenie, no to wracamy do tego, co było w 2012 roku. Czyli przyjmujemy, rozumiem, 3 lata czekania znowu na cokolwiek, czy jakie jest założenie. Tego nie rozumiem i to jest problem, że to nie ma jak zaufać, bo nie ma podstawy.
Dokładnie, na zaufanie sobie trzeba zapracować. Faktycznie jest kolejna zmiana koncepcji. Osobiście mi się ta koncepcja podoba. Nie podoba mi się to, że jest ona znowu zmieniana, ale fajnie, że Lech stara się sprowadzać piłkarzy głodnych zwycięstw, młodych, a nie takich, którzy przyjeżdżają tutaj tylko odciąć sobie przysłowie.
Ale mówimy o tych zagranicznych młodych zawodnikach, tak?
Jest. Tak? Do 26
roku życia. Tak. I takich widzimy. Natomiast jeżeli mówimy o transferach zagranicznych, to odnoszę wrażenie, że właściwie gdy piłkarz przyjeżdża, to trochę możemy poszukać w internecie, mało o nim wiemy. No, nie kupuje Lech topowych piłkarzy, który zna się z transmisji z Ligi Europy, z Ligi Mistrzów, tylko z lig, których raczej, powiedzmy sobie szczerze, przeciętny kibic nie ogląda. No ktoś śledzi ligę, nie wiem, węgierską, słowacką, chorwacką,
Zapaleńcy.
Ktoś tam zna, co się robi? Wrzuca się w Transfermarkt, patrzy się, co piszą o tym chłopaku i to jest cała wiedza, tak?
I poszukanie na YouTube jakichś
filmików. Jak się znajdą, fragmenty.
Dobrze, ale słuchaj, prawdę mówiąc, to nawet kupno topowego zawodnika z czołowych lig nie gwarantuje tobie, że ten zawodnik będzie dobrze grać.
Jamal Edino.
Kazus Neymara w PSG. Przeszedł do PSG, od tego czasu właściwie grał piach. Także nie ma recepty.
Czyli
na to, że...
No, ale wracając do naszego ogródka, no powiedzmy takim transferem, no mógł być, niech będzie Jamal Edinow. No z CSKA Moskwa, grający w Lidze Mistrzów, czyli powiedzmy na papierze, no to się może podobać, tak? Może podobać. Nagle przychodzi co czego i strzela jedną ładną bramkę, ale chyba jednak trochę przypadkową w Białymstoku.
No tak, strzeli też ostatnio hat-tricka.
Ale niestety spuścił
jedną bramkę widzieliśmy,
strona,
tak? Tam reszta pięknego. Jedna była do pustej, tak? Jedna już chyba na 2 czy 3-0, już nie istotne.
Szkoda, że z rezerwami pierwszoligowej drużyny i bez kibiców na trybunach. No, z tego co widać, to chłopak się trochę alienuje i to jest chyba problem. Mam nadzieję, że jednak ktoś dotrze do jego głowy, bo wydaje mi się, że ten chłopak potencjał piłkarski ma na pewno. Nikt nie strzela goli w Lidze Mistrzów, nie mając takiego potencjału. Więc
żonę ci Bamba strzelał w Lidze Europy. Powiedzmy sobie szczerze, zawodnikiem to nie był wielki zawodnik.
Kibic jest ślepy, więc pewnie zaufa, chociaż wiadomo, że nie powinien. Prawda jest taka, że nawet gdybyśmy się zgodzili, że ta koncepcja jest słuszna, to co jeśli ona jednak nie wypali? Kto będzie winien? No i jaka koncepcja wjedzie na mityczny 2020 rok? No tak, tutaj pan Mikołaj nawiązuje do planu 2020. Powiem wam, że on dziś wisi jeszcze na bułgarskiej. Lepiej go nie czytać, bo tam się chyba...
Aczkolwiek jak pamiętam, to prezesi stwierdzali, że część planu została spełniona. więc poziom sportowy nie poszedł, ale tam dużo planów zakładało, część finansową, część akademii i tak dalej. I z tej strony mówią, że są zadowoleni, bo to się spełniło.
Cyk do gablotu.
A powiedzcie mi właśnie, czy kibica to cieszy, że właśnie Lech, powiedzmy, publikuje raport finansowy, że on jest zbilansowany, że też zakładano, bo powiedzmy sobie szczerze, ten zysk finansowy Lecha Poznań jest dzięki temu, że udało się, zostali sprzedani drogo piłkarzy w ostatnich latach, ale gdy cofniemy się kilka lat wcześniej, to takie były zapowiedzi. Ma Akademia po prostu piłkarzy produkować, żeby ich drogo sprzedawać i żeby to utrzymywało poniekąd klub. No to klub jest zbilansowany, powiedzmy, jest poukładany, nie ma nadzoru finansowego. Wielki, powiedzmy, rywal Lecha Poznań zdobywa mistrzostwo, kupuje piłkarzy, transfery sprowadza, wszyscy się, tym mówiąc kolokwialnie, grzeją, tylko że ma nadzór finansowy. No i teraz jak na to patrzy kibic Lecha Poznań? Cieszy go ten bilans, Wielkopolska Gospodarność, czy nie, Alan?
Ja się cieszę, że mamy solidny fundament. Nie cieszę się z tego, że nie mamy trofeów w gablocie. To tak chyba najkrócej można podsumować. Bardzo fajnie, że sprzedajemy zawodników za tam grube bejmy, że faktycznie mamy balon, że mamy coraz tam większą liczbę trenerów, coraz więcej wychowanków wchodzi do pierwszego składu. No super, wszystko, naprawdę. Bez ściemy jestem z tego bardzo zadowolony. Natomiast jako kibic, jako po prostu kibic, chciałbym, oczekuję też od klubu zwycięstw, trofeów. Po prostu.
I co roku, czy co pół roku one będą, a ich nie ma, Łukasz?
No ja nie będę ukrywał, że inaczej, mogę być zadowolony z tego, że są, że zbieramy laury, bo mamy super akademię, mamy finanse i tak dalej. Nie musimy się martwić, czy za tydzień klub nie upadnie, tak? Czy choćby ta sytuacja z Wisłą, że tam nie było wiadomo, w której lidze będą grali przez miesiąc, tak? Ale powiedzmy sobie szczerze, że koniec końców to i tak najważniejsze są w tym momencie trofea, tak? Dlatego nie mamy, tu jesteśmy w piachu głęboko. Dokładnie, to jest takie bagno w tym momencie.
Ten audyt finansowy nie pasuje do gabloty. Źle tam wygląda.
Powiedzmy sobie szczerze, za pieniądze trofeów w sporcie nie ma, tak? Uh-huh. A w sporcie liczą się trofea, a nie to, kto ile zarobi.
Irek?
Uważam tak jak koledzy tutaj, że no, trofeów brakuje nam i wyczekujemy jak kania dżdżu. Rok temu napisałem już na Twitterze przed przerwą, przed okienkiem transferowym, że liczyłem na rewolucyjne zmiany w składzie, nawet kosztem tego, że nie będzie przez rok trofeów. No niestety ten rok był zaprzepaszczony. Myślę, że teraz po prostu po tych zmianach wreszcie coś tutaj w tym klubie drgnie.
Największym minusem letniego okienka jest brak przewietrzenia ofensywy. Znów będziemy opierać się na graczach, którzy niedawno mieli wielkie problemy z kreowaniem sytuacji. Kilku musi grać o poziom wyżej niż w zeszłym sezonie, w co trudno mi uwierzyć. Ja myślę, że przy Bułgarskiej wierzą, że Jeftisz będzie grał o poziom wyżej. Chyba tutaj są jakieś takie pokładane nadzieje.
Stąd ta opaska?
No, poniekąd wybrana przez drużynę. Po raz pierwszy od trenera Rumaka chyba zespół kapitana wybrał. Ale kogo wybrać, jak on jest najdłużej w klubie i prawie najstarszym zawodnikiem? Zaraz się okaże, że jest.
Znaczy ja podejrzewam, że ta opaska może, że tak powiem, pobudzić Darko do tego, żeby
nie ciążyć,
się na boisku.
Pobudzić, tak?
Tak, bo mam wrażenie, że przez to, że nie miał opaski, mimo wszystko czuł się jakby przytłoczony wszystkim, że tak powiem, a teraz będzie miał faktycznie błysk wszystkiego, wszystkie flesze i tak dalej na niego. Będzie tą gwiazdą numer jeden, pomimo tego, że mógłby być przytłoczony, ale teraz będzie wiedział dlaczego konkretnie i w końcu będzie mógł się zwinąć sportowo. Głęboko w to wierzę, że będzie, muszę głęboko wierzyć, bo w tym momencie, skoro będziemy opierać ofensywę o nim, to jednak fajnie mieć jakieś tam nadzieje na to, że będzie lepiej. Natomiast ja się zgadzam z Kubą, że z wpisem na Twitterze, że no, ta ofensywa powinna mieć jakiś ruch w tym okienku, jeżeli chcemy coś więcej osiągnąć. Bo fajnie zbudować defensywę, fajnie zabezpieczyć się, żeby nic nie stracić, ale żeby zdobyć 3 punkty, zawsze trzeba strzelić. Tak?
Z napastnikami problem. Skoro Gytkier kontuzjowany, stąd wracam do tego, co mówiłem, mnie bardzo ucieszył ten gol, bo znaczy, że Gytkier działa. tak poniekąd. Bo Paweł Tomczyk ma swoje, powiedzmy, ograniczenia. Timur Jamaleddinow, wiemy, że nic nie wiemy. Telefon zadzwonił i czeka, słuchaj. Dobry wieczór.
Dobry wieczór. To tego jest i można poczekać. Czy zresztą pozdrawiam z Twittera, może nie będę się przedstawiał, pod jakim nickiem dzwonię, podpisuję.
A dlaczego? No ale dobrze, pana wybór.
Następnym razem. Trzy sprawy. Ja jako kibic w ogóle nie uznaję czegoś takiego jak sezon przejściowy. Sezon przejściowy miał być rok temu, dwa lata temu, trzy lata temu i to jest permanentnie odświeżany kotlet. Nie kupuję tego. Mają grać na maksa i sorry, jak będę szedł kupować bilet, to nie po to, żeby oglądać sezon przejściowy. No tak, to jest sport, który się grał na najwyższe cele. Jedna rzecz. Druga rzecz, wietrzenie szatni bardzo fajne, ale moim zdaniem do końca niezrobione. Moje zdanie, kompletnie nie wierzę w Darko Jefcicia. Uważam, że Darko Jefcic, jeśli będzie grał, to od 60 minuty głowa w dół i będzie człapanie. Może 2-3 mecze, że będzie grał na pewnej parze do 90 minuty. Poza tym obstawiam 20% dobrych meczy, reszta nie. Nie przekonuje mnie. Ma za dużo lat, za dużo takiej obciążającej jego głowę historii. Dla dobra Darko on po prostu potrzebuje odświeżenia. Ja w Lechu w Darko nie wierzę. A będąc kapitanem, to mi tylko szkoda Pedro Cibę. To była druga rzecz. I trzecia rzecz, ja jako kibic chyba najbardziej mnie boli, bo koncepcja 2020 i to, że teraz jest połowa drużyny młodych, trochę zagranicznych, mi akurat osobiście to odpowiada. Zresztą skład wiekowy i dobór piłkarzy, to przydałby się jeszcze ktoś z Makuszyckiego i właśnie Zajewskicza. Chociaż Zajewskicza bym nikogo nie ściągał. Bo ja to traktuję jako projekt sportowy. Włodarze klubu podchodzą do tego bardzo biznesowo. I jeśli ja jako kibic nie czuję we władzach, właścicielach klubu żyłki sportowej, to ja się czuję troszeczkę, że wpadam w syndrom sztokholmski. Tak, bo ja będę cierpiał, a będę wracał. A do tego, który wraca, ma na mnie troszeczkę, podchodzi do mnie biznesowo, a nie sportowo.
Nie jesteś
I
sam.
I tego mi brakuje. I to jest chyba najważniejsza z tych trzech kwestii. Dziękuję, pozdrawiam serdecznie.
Dziękujemy bardzo, dziękujemy za opinię, ale jak widzicie, podzielone są opinie. Też mnie to zaskoczyło, że Pedro Tiba, tylko że Pedro Tiba był kapitanem z nadania. Jednak, a tu wracam do tego, co się wydarzyło z Darko Jefticzem. Też któryś piłkarz nowy, jak dostał pytanie w tych ankietach, które chyba tak Lech TV przygotowuje, najlepszy piłkarz tutaj w Lechu Poznań, wielu też wskazuje Darko Jefticza. Trenerzy, którzy przychodzą, chcą budować grę na Darko Jefticzu, bo widzą go na treningu, widzą jego umiejętności, widzą jego możliwości, tak? Tylko, że jest jakiś gdzieś ten Darko Jeftic.
Ja mam takie wrażenie, że Lech chce zbudować jeszcze raz Darko Jefticza, dając mu opaskę. Dobrze grający Darko to jest naprawdę bardzo duży atut Lecha Poznań. Zazwyczaj, kiedy on grał dobre mecze, to Lech grał bardzo dobre mecze. Więc myślę, że tutaj o to chodzi. A co do Pedro Tiby, no kurczę... Cóż, widać, że
no możliwości duże.
Możliwości ogromne. Natomiast no, Jefticia wybrali piłkarze. Piłkarze oczywiście młodzi, piłkarze nowi, ale którzy sami mówią, że Jeftić to jest najlepszy piłkarz w tej drużynie. Tak jak powiedział przed chwilą niepodpisujący się Twitterowicz, nie wierzy w Darko. No ja wierzę. Może jestem, nie wiem, jakiś dziwny, ale wierzę. Ostatni kredyt zaufania. Powiedziałem to publicznie. Możecie mnie potem...
No. A syndrom sztokholmski sprawia, że potem idzie kibic do kasy, kupuje ten bilet tak. I rozczarowuje się i mailmy tak, który kolejny sezon przejściowy. Pozwolimy sobie na muzyczny oddech. Być może Państwo już wiedzą albo nie, Alan Garstecki, który jest naszym gościem, nie tylko mówi, ale śpiewa też od czasu do czasu. I zaśpiewa nam, ale nie na żywo, więc...
Boże święte.
Eleanor Gray, Walking on the Clouds. Bo tak nie mocny jest ten otwór. Poprosimy w takim razie i za chwilę wracamy do naszej rozmowy.
Sportowa Arena.
Dzisiaj w sportowej arenie Twitter Lech Poznań, hashtag sportowa arena i coś państwo komentują, też dzwonią, 618-654-654, można dzwonić. Maria pisze, że jeżeli Timur i Paweł strzelą w sezonie po 3 bramki, to będzie git, a jak jeszcze git dorzuci 15, to będzie dla nas wyjątkowy sezon, zapiszcie to. Dobrze, mogę tu podkreślić, ale trochę to też pokazuje właśnie, jakich napastników Lech Poznań ma. Gytkier to musi być Gytkier sprzed kontuzji, tak? I nie z wiosny, z jesieni ubiegłego roku. Z drugiej strony, co mnie zawsze trochę niepokoi, takie też były sezony w Lechu, za Łotysza, Rudnewsa. Jak można zapomnieć?
Takie jak nazwisko? Można zapomnieć.
No właśnie, a można. Cała siła na jednym zawodniku. Pamiętam pod koniec tego sezonu, gdy Gytkier był królem strzelców, miał tych goli, do ilu tam doszedł? Do 18, tak zdaje się?
18 lub 19.
Tak. A sezon wcześniej drugim strzelcem w drużynie był Możdżeń, miał 3-4 bramki. Więc jak się wszystko na jednym strzelcu opiera, to chyba tak do końca nie powinno
to
funkcjonować.
Zdecydowanie nie jest dobrze.
Tak? Ja nie chciałbym Gytkiera króla strzelców, ale żeby na przykład 4 zawodników po 10 bramek strzeliło.
Czasów dobrego Lecha właśnie, to naprawdę tych rządów mieliśmy bardzo dużo. Bo wtedy oprócz Rudnewsa strzelali Stilicz, strzelał Muraś, strzelał Gergota, dokładnie, także naprawdę tych rządełek mieliśmy dużo. Co prawda teraz widać, że na przykład Kuba Moder się zabrał za strzelanie i bardzo fajnie. Zresztą muszę przyznać, że jest świetnym zmiennikiem Kostewicza, także...
To o Puchaczu.
Nie, to Puchacz, mówisz o Puchaczu. Puchacz. Mówisz, tak.
Przepraszam, Puchacz, tak. Mhm.
Natomiast właśnie, Puchacz, młodzież, zdolna z akademii i tak dalej. Co chwilę się słysza, a grajmy młodymi, grajmy, ogrywajmy młodych. Słuchajcie, jak ja słyszę hasło grajmy młodymi, to odsyłam do Centralnej Ligi Juniorów albo do rezerw Lecha Poznań. I czy przypadkiem za bardzo nie gloryfikujemy tych młodych, zdolnych. No ile młody może zagrać dobrych meczów? Czy pociągnie sezon tak zwany młody zawodnik? Kto to jest młody zawodnik?
Znaczy, nie gloryfikujmy młodego tylko dlatego, że jest młody.
No właśnie.
Fajnie, że jest młody, fajnie, że jest wychowankiem Lecha, ale stawiajmy na najlepszych. A że akurat wychowankowie
Lecha... Młody będzie najlepszy, to tak.
Akurat wychowankowie Lecha to są dobrzy piłkarze. Na przykład taki Puchacz, jak dla mnie pomocnik, nie obrońca, lewy. Widzę potencjał. Tam piłkarz dobry, ale...
Ale potem wyciągamy jego osiągnięcia z zeszłego sezonu. Tak. Sosnowca wyrzucony, z GKS-em spadł z ligi. Jeszcze ja akurat nie byłem na meczu w GKS-u z Wartą w Poznaniu, ale też podobno nie był wyróżniającą się postacią. A potem...
No, pamiętajmy, że to jest gra zespołowa, tak? Jeżeli 10 będzie grało słabo, to ten 11 nie będzie błyszczał na ich tle mimo wszystko. Zwłaszcza jeżeli to nie jest zawodnik środka pola czy coś takiego. Ile można pociągnąć akcji, że powiem, wrzucić w powietrze, bo nikogo nie będzie przykładowo, to się odechciewa wtedy też. Aha. Także inna sprawa, Bednarek w Łęcznej, tak, przed powrotem do Lecha też nic nie grał. Wrócił do Lecha, dostał szansę. Tak, chwila moment Premier League, tak?
Wbrew pozorom, nawet z tym Bednarkiem to jest o tyle ciekawa historia, że tam, gdy na przykład przyszło do łatania dziury i potrzebny był nagle defensywny pomocnik, to się okazuje, że był na tyle dobrym zawodnikiem, przepraszam, nauczonym podstawowych umiejętności piłkarskich, że nawet na defensywnym pomocniku się znalazł.
On chyba z Legią zagrał właśnie tam, jak była potrzeba i właśnie z Legią chyba zagrał na defensywnym.
Wystawili go chyba trochę do przodu i okazuje się, że facet dziurę łapie. To też pewnie pokazuje, nie wiem, czy wronki nas słyszą, że jednak ta akademia szkoli, że ci piłkarze Lecha do pewnego poziomu są nieźle wyszkoleni i na nich, tych młodych chociażby, jak oni się na Bułgarskiej nie znajdą, to ktoś gdzieś ich w Polsce chce. Tak jest trochę? Odnosi się takie wrażenie?
No tak, jest kilku przecież zawodników grających w klubach ekstraklasy, którzy wywodzą się z naszej akademii. Także to tylko pokazuje, że szkolimy dobrze.
Wracamy też chyba do Darko Jefticza. Rozgrzał też naszych czytelników i słuchaczy temat. Gzik pisze, że formę sportową można podnieść, mentalność nie zmienia się. Kapitanem został piłkarz, który upatrywał przyczynę spadku formy anonimowymi wpisami na Twitterze czy komentarzami na Instagramie. Chciałbym, żeby wrócił stary, dobry Darko, ale czekanie na to zaczyna być trochę monotonne. No to mamy kolejny głos w dyskusji, że niekoniecznie Darko. Kufel pyta, czy chce, żebyśmy zadzwonili zmienili. Kufel, to od ciebie zależy. Najlepsza od dłuższego czasu sportowa arena. A tu dziękujemy bez zbędnego lukru. Czarny koń, Paweł Tomczyk, Red Herring. Dobrze, zapisujemy sobie. No i podrzuca temat Paulina, który krążył dzisiaj na Twitterze. I to było pytanie do rzecznika klubu, ale my możemy to omówić. Kiedy Lech Poznań powtórzy do grudnia poprzednie sezony, zacznie się znów presja i atmosfera, w cudzysłowie, się popsuje? Czy wraz z rewolucją opracowano w końcu jakiś sensowny system kar? Aha, czyli pewnie w domyśle Paulina pyta, czy ktoś wreszcie poniesie konsekwencje za to, że ten Lech jednak od kilku sezonów nie gra. I teraz właśnie, ponosi ktoś te konsekwencje w Lechu Poznań do tej pory? Odnosicie takie wrażenie, czy nie? Czy wracamy do tego, co powiedziałem na początku? Naprawiają ci, którzy popsuli.
Konsekwencje podnieśli na dobrą sprawę pracownicy typu Tomek Wichniarek, tak?
Stracił pracę.
Tak, został pożegnany. Jest nowy szef skautów. Swoją drogą, jak z nim rozmawiałem, to wydawał się bardzo zajarany swoją pracą. Tak na dobrą sprawę, więc zmiany były poniżej pewnego szczebla i stanowiska trenerów. Po kolei. Zresztą było widać, no, trzech trenerów poprzednim.
No tak, ale jeżeli ktoś oczekuje, że zmiany będą wyżej, no to umówmy, to szklany domek troszeczkę.
Ja mam wrażenie, że jeżeli będzie zmiana na stanowisku prezesa, to znaczy, że będzie nowy właściciel też.
No, takie no, ale ja nie widzę, jakby nie można tego rozgraniczyć. Nie widzę takiej możliwości przynajmniej. No, subiektywne moje zdanie.
No bo to jest to, co właściwie wraca za każdym razem i też mocno na to zwracano uwagę przed rokiem. Słynna konferencja Piotra Rutkowskiego, który się nie podda, który będzie walczył i który bierze odpowiedzialność za to, co się stało. No jakie mamy efekty wzięcia odpowiedzialności na siebie przez Piotra Rutkowskiego? Nie mamy właściwie.
Może kilka siwych włosów dostał.
No, ja też, no bo jestem starszy trochę.
większej odpowiedzialności przynajmniej na tym, że tak powiem, przy panu Rutkowskim nie widzę.
Kibice ponosie dostają, tak?
Tak, ponosie. Natomiast wydaje mi się, że Paulinie tutaj bardziej chodziło też o zawodników, czy wobec nich będą jakiekolwiek konsekwencje wyciągane. Jak pytałem na spotkaniu dla kibiców Karola Kimczaka, dostałem odpowiedź, że oni nie będą się wtrącać trenerowi, to trener decyduje, czy cokolwiek zmieniasz, czy nie. Także w tym momencie było tak, że na dobrą sprawę trener Nawałka uważał, że wszyscy zawodnicy są super, że jest wszystko super, tylko wyników nie było. No i to jest ten problem. Trener Żuraw, wiadomo, na dobrą sprawę przyszedł, miał poprawić na szybko atmosferę, coś uratować z sezonu i zrobić przegląd kadr. No powiedzmy sobie szczerze, że to nie jest moment, żeby te ostatnie 10 kolejek, żeby kogoś konkretnie wyrzucał do rezerw, tak? A z trenerem Dziurdziewiczem, jak pamiętam, była sytuacja, że na spotkaniach z kibicami od początku mówił, że jest kilku zawodników, których chce wyrzucić i koniecznie, ale nie zdążył tego zrobić.
Bo nie miał też by kim grać.
To jest też druga sprawa.
Ktoś musi grać i to też tak wraca, bo tak, hasło wysłać do rezerw to tak się łatwo mówi, tak? Ale czy to jest też droga właśnie, że wyrzucać zawodnika, nie wiem, do rezerw? Albo jak wyrzucić zawodnika z klubu, który kontrakt ma ważny?
Przepraszam, że powiem jeszcze, no. Jeszcze się tu wtrącę. Demarco, mimo wszystko, Vernon Demarco był zawodnikiem za słabym na pierwszy skład Lecha, ale do rezerw schodził, walczył, grał. Pamiętam, słyszałem historię,
osoba,
że któregoś razu czerwoną kartkę dostał i przepraszał za nią później zawodników rezerw, bo zachował się nieodpowiednio i tak dalej i postanowił, tam pracował twardo, tak? Natomiast w tym momencie żadnego systemu kar nie widać na dobrą sprawę. Jest są słabe wyniki, no trudno.
Ale też zastanówmy się, za co można by karać takich zawodników.
O.
Za to, że na przykład za wolno pobiegł, czy źle wrzucił, czy nie trafił, albo strzelił obok słupka. Za to powinniśmy dawać, czy na przykład za przechodzenie faktycznie obok meczu, gdzie naprawdę widać, że ten zawodnik stoi.
Czasami można odnieść wrażenie, jak się patrzyło na Lecha, że z sabotażem mamy do czynienia. Tylko pytanie, na ile świadomy jest sabotaż, na ile po prostu ktoś jest słaby,
brak umiejętności.
No, czy też nieprzygotowanie.
Dobry zawodnik potrafił tak biegać, żeby nakulać kilometrów, bo mają przecież te GPS-y teraz. Natomiast widać było, że się chowali za przeciwnikami, żeby nie dostawać
piłki.
Dokładnie.
Pół żartem, pół serio. Mogę chyba powiedzieć, że nie jeden chłopak z Twittera był za 1/10 tej wypłaty gry z trawę.
Dobry wieczór, mamy telefon.
Dobry wieczór, Sławek.
Tak. A, witamy panie Sławku. Dorzuca pan swoje 3 grosze?
No, mam pytanie do chłopaków, jak widzą Darko Jewskicza w roli kapitana.
Ojej, panie Sławku, omówiliśmy.
Wiem, ale ty pociągnie ten zespół, walczy o jakieś trofeum. na przykład Puchar Polski.
To, to obrócimy to pytanie. Jeżeli pan, panie Sławku, jak pan chce tutaj opinii naszych gości w Twitchu, nie, chyba, że chcecie coś dodać, to ta audycja będzie do odsłuchania. Proszę sobie od początku odsłuchać, bo sąd nad Jefticzem już tutaj dokonaliśmy, ale zostawię sobie na koniec to, że jako kapitan czy wzniesie jakiś trofeum do góry, to oczywiście to takim albo pesymistycznym akcentem zakończymy audycję. Dziękujemy panie Sławku, ale odbierzemy szybciutko drugi telefon. Dobry wieczór.
Halo, dobry wieczór.
Dobry wieczór, słuchamy, jesteśmy na antenie. Ale proszę wyciszyć komputer, bo tam jest zawsze z opóźnieniem. Ja już słyszę, a w słuchawce nas będzie słychać dobrze.
No właśnie, właśnie. Kufel z tej strony witam.
Czyli zadzwonił jednak. Kufel, prosimy, krótko, zwięźle.
A o czym rozmawialiście teraz?
No Lechu.
O systemie kar.
Opóźnienie i nie słyszał.
No właśnie, dobra. No jak ja to widzę, tak jak już tu mówiliście poprzednio, brak prawego obrońcy, po prostu mam wrażenie, że powielają błędy z tamtego sezonu nasi rządzący. No bo co, no guma do... Halo?
Tak, jesteśmy słyszymy. Na antenie, tak.
No, guma dostanie, kontuzji dostanie na
i kto będzie grał? No na ten moment jest Tomasz Cywka, tak.
No, Sadka może tam jeszcze
tylko,
na prawą obronę, tylko że to nie jest nominalny obrońca.
Tylko prawda? Wiecie co, tak sobie odnoszę wrażenie, że guma jest jeden. I to nie tylko jeśli chodzi o Lecha, ale generalnie o polską ligę, o prawych obrońców. No z takim potencjałem to jest kilku na krzyż, tak? I to umówmy się szczerze, im bardziej wartościowy zawodnik dostaje kontuzji i go brakuje, tym bardziej to boli i trudniej go zastąpić. A guma, no powiedzmy sobie szczerze, wyrasta trochę pod poziom. No, nie wiemy, czy będzie grał, no ja myślę, że pewnie nie. Pewnie nie, także że jednak go pożegnamy, a wtedy transfer 1-1 i ten, który będzie kupiony, znowu będzie zagraniczny, znowu jak poznamy nazwisko, to sprawdzimy na YouTubie w Transfermarkcie, a wyjdzie w praniu, co to jest za typ, bo będzie z ligi chorwackiej albo serbskiej, której powiedzmy sobie szczerze, nie wiem, oglądaliście.
A skąd wiesz?
to tak może być.
To chyba jeszcze jest wolny, tak? No, go nie podpisał.
No właśnie. Pozdrowienia dla pana Sławka i teraz Kufel, jeszcze coś dorzucasz do pieca? Oj, gdzieś tam już...
Z nich...
Pozdrowienia, dziękujemy bardzo. Wszystkiego dobrego w takim razie. Pytanie, ilu waszym zdaniem kiboli pojawi się 26 lipca? Ilu z nas choruje na ten syndrom? No tak, wracamy do tego syndromu. Moim zdaniem wiele zależy od meczu w Gliwicach.
No oczywiście, że tak. Jak zaczynasz, tak potem jak sobie pościelisz, tak się wyśpisz. Ale ja jestem pewien, że będzie dobrze.
Tak, czyli jest wiara.
Ja strzelam, że minimum 15 tysięcy będzie.
Jeżeli chodzi o frekwencję, myślę, że do 20 tysięcy możemy dodać.
No to sporo, tak? Czyli jednak jest, bo to na to zwracał uwagę trener Dariusz Żura. Zresztą panowie też, nie wiem czy wszyscy, Irek byłeś na sparingu z Midtjylland. Alan, do Opalenicy specjalnie jechałeś.
Oczywiście, że tak.
Żeby na sparing. Łukasz?
Ja zimą jeździłem w tym roku, tylko internetowo oglądałem.
Ale oglądałeś, śledziłeś sparingi. Ja byłem w Opalenicy, byłem we Wronkach, nie byłem na Midtjylland przy Bułgarskiej, ale widzę na każdym meczu ludzie głodnych tego Lecha, nie? Czyli co, wraca zaufanie społeczeństwa? Wraca jednak. Może nie do końca jest to syndrom sztokholmski, ale wraca zaufanie.
Albo głód ekstraklasy.
Ja bym nie nazwał tego zaufaniem, to ciekawością bardziej. Mhm. Ludzie są ciekawi, czy po wymianie kadry i tak dalej cokolwiek się zmieni, czy w końcu będzie można przyjść i cieszyć się na stadionie.
Widać, żyjemy nadzieją.
A nie co tydzień wracać do domu smutnym, złym i tak dalej i w sumie tylko najlepiej walnąć piwko i spać, żeby zapomnieć.
A zobojętniało wam to, co się działo? Bo o tym wielu pisało kibiców na Twitterze, felietony takie się pojawiały. I Józef Diaczenko o tym pisał i Radek Nawrot o tym zdaje się też pisał, że ludziom to obojętnieje. A, przegrali, nic się nie stało, wracamy do swoich czynności, tak? Jakie tam mamy?
Ja się nauczyłem przede wszystkim tego, żeby panować nad emocjami po przegranych, bo kończyło się to na tym, że byłem toksyczny również wobec swojej rodziny. Moja młodsza siostra często na ten temat obrywała, bo lubiła wejść po wieczorem coś tego, spytać się, czy już nawet się przytulić do starszego brata i się kończyło tym, że byłem, odbruknąłem jej i tak dalej.
Uh-huh. Myślałem, że siostra Formeli.
Tak, pozdrowienia dla pana Jarmusza, tak? Także nauczyłem, w tym kontekście się nauczyłem trochę panować, natomiast we mnie cały czas będzie buzować, jeżeli przegramy, czy nie, no bo powiedzmy sobie szczerze, no to jest klub, któremu kibicujemy od lat, jeden dłużej, drugi krócej, ale to jest dalej klub numer jeden w sercu, że tak powiem. Także im, że tak powiem, im pozytywniejsza emocja, tym bardziej emanuje tą emocją.
Sezon za pasem, atmosfera jest dobra. Wracamy do naszej ligi i znowu będziemy się tam na pewno ekscytować, przynajmniej do pierwszej porażki. Także
o tym pisze Kuba Adamczak. Nowy sezon, nowe nadzieje, karnet kupiony po sztokholmsku jednak. Spodziewam się liścia otrzeźwienia koło września, choć liczę jednak na miłe zaskoczenie.
Optymista. Ja końcówkę sezonu odpuściłem, nie chodziłem, bo byłem bardzo zły na zawodników, przede wszystkim niekoniecznie. Tutaj już nie będę mówił, że tu przez prezesów nie chodziłem czy coś, tylko stwierdziłem wprost, że to zawodnicy pluli w twarz i nie chciałem ich oglądać. Natomiast jak karnety wyszły, to pierwszego, to karnety zostały opublikowane, jak było spotkanie z kibicami, wróciłem już do domu, już kupiłeś. I się spóźniłem, o 1000 punktów jeszcze zniżki było, że tak.
Dobry wieczór, mamy
dusza
telefon.
Poznaniaka bolała.
Dobry wieczór.
Tak, jesteśmy na antenie.
Panowie, chciałem go zapytać, tak już na zakończenie, słuchając Państwa audycji, co uważacie, czy trener Darek Żura wytrwa sezon do końca?
O jakie elementarne pytanie tutaj pada na koniec właśnie?
I drugie pytanie też takie. Ostatni Lech w ostatniej dekadzie zdobywał Mistrzostwo Polski Sopinat 2010-2015.
Tak.
2020, czy to był ten czas? I czy sukcesem Lecha zakończenia sezonu oceniacie, że będą europejskie puchary, czy czegoś więcej oczekujecie?
No, ciekawa puenta. Odpowiedź już na jedno z pana pytań mamy w twicie od Stanisława Szwałka. Mamy wiarę w trenera i jego sztab. Patrząc na zawodników, są to inni już profilowi zawodnicy. Zostało dwóch, gdzie Darko czuł już presję na koniec sezonu i zaczął grać. Makuszewski jest dramatem, zalecana długa i mocna terapia z psychologiem. Poddaje się i odpuszcza. Taka ocena, ale jest wiara w sztab, w trenera. Dziękujemy za ten telefon. Irek, wytrwa trener Żuraw do końca sezonu? Już nie mówię, czy kontrakt wypełni, bo ostatni, który kontrakt wypełnił, jest Smuda. Właśnie 10 lat minęło od ostatniego trenera, który pracował cały swój kontrakt. Ale
żeby
sezon...
w Polsce wypełnić kontrakt, to jest cud w ogóle.
To więc. Tak, właśnie. To w polskiej lidze by ciężko było znaleźć od tego czasu, tego Smudy w Lechu, ilu
chyba
wypełniło kontrakt. Tak, też skończył właśnie pracę. To jest ostatni przypadek, gdzie trener skończył kontrakt i ta chyba praca się skończyła. Irek?
Powiedz nam, bo jak wiesz, to obstalimy.
Życzę tego Lechowi, trenerowi Żurawiowi i sobie, żeby wytrzymał. Naprawdę. Mam nadzieję, on był w sztabie trenera Skorży i na pewno ma doświadczenie jako asystent liczę, że nie będzie powielać błędów trenera Skorży, natomiast będzie powielać pozytywy.
No i ma bardzo ciekawy szpach.
Dokładnie.
Tak. Jak Żuraw padnie przed końcem sezonu, to rzecznik wisi wszystkim butelkę, czyli jakiś zakład. Dobrze, będziemy czekali w takim razie, chociaż ja się nie zakładałem, ale jak widać niektórzy się zakładali, pisze Paulina. Panowie? Żuraw, bo jedną rzecz ciekawą powiedział Irek, że nie będzie powielał błędów Skorży. Błędy trenera Skorży to były błędy interpersonalne. Odnoszę wrażenie, że to dobrze funkcjonuje u byłego piłkarza, dobrego piłkarza, jakim był Dariusz Żuraw, tak? Te międzyludzkie relacje.
Znaczy, ja powiem tak, że w tym momencie mam wrażenie, że zarząd będzie postawił, że tak powiem, że postaw się, ale nie zwolnią trenera, bo nie mogą się skompromitować po raz kolejny. Czwarty rok z rzędu nie mogą się skompromitować z decyzjami i tak dalej.
Alan, krótko, więc zwłaszcza,
że, tak, zwłaszcza, że w Lechu zawsze była... trener miał czas do pracy. Wiadomo, tych kilku ostatnich trenerów może nie miało tego czasu, ale była taka zasada. Ja głęboko wierzę, że wrócimy do tego i będziemy się jeszcze cieszyć w tym
Została sezonie. Nam minuta, więc teraz to jedno pytanie na koniec. Po jednym zdaniu, czy kapitan Darko Jeftić jakieś trofeum na koniec sezonu wzniesie?
Mam nadzieję, że tak.
Irek? Łukasz?
Moim zdaniem może finał Pucharu Polski, ale jakoś nie jestem, nie wierzę w to, że wygramy.
Czyli sezon przejściowy, Alan?
Ja nie wiem.
Czyli tak, nie wiem. Wszystkie możliwe odpowiedzi mamy, a że jest was trzech, to po prostu głosowanie zostało nierozstrzygnięte. A Jarek Pachczyński za szybą.
Oczywiście piłką wierzę, się to, żeby było jak najlepiej.
Jarek, natomiast... realizujący program jak Pachczyński, mniej się piłką interesuje, a ja byłem prowadzącym głosowanie, więc głosować nie mogę. Bardzo serdecznie dziękuję za przybycie użytkownikom Twittera i tym, którzy byli z nami telefonicznie i na Twitterze dzisiaj pod hashtagiem Sportowa Arena. To jeszcze można sobie odczytać, jak ktoś chce, to oczywiście do tego można wrócić. Audycja będzie w internecie. Ireneusz Prudkowski, Alan Garstecki, Łukasz Sosiński z Lechowego Twittera byli moimi gośćmi. Jarek Parczyński program zrealizował, Grzegorz Hałasik poprowadził. Dziękuję bardzo za uwagę Państwu. Dziękuję gościom. Do usłyszenia. Dobranoc.
Dobranoc.